Cześć. Jeżeli mieliście okazję słuchać pierwszego odcinka podcastu, to wiecie, że jest to rodzaj rozmowy, wywiadu z ciekawymi osobami. Natomiast równolegle do rozmów będę miał okazję poprowadzić podcast, który będzie opowiadał o ciekawych turystycznie miejscach. I pierwszym z serii takich właśnie podcastów dotyczących ciekawych miejsc będzie to odcinek poświęcony Malcie. Cześć, nazywam się Mikołaj Cichomski, prowadzę blog i podcast Życie w podróży. To takie miejsca, w których znajdziesz wszystko to, co związane z niskobudżetowymi podróżami. Relacje z wyjazdów, rozmowy z ciekawymi osobami o ich wyprawach, przygodach, doświadczeniach i praktycznych wskazówkach dla każdego, kto lubi poznawać świat. Jak planować podróż i co zrobić, żeby w trakcie było ciekawie i ostatecznie, żeby wrócić z nich ze świetnymi wspomnieniami. Jeżeli szukasz inspiracji i motywacji do działania, niezależnie od tego, czy pracujesz stacjonarnie na etacie, jesteś wolnym ptakiem, lubisz samodzielnie eksplorować świat, czy ze znajomymi w grupie, to świetnie trafiłeś. Zadbam o to, żeby u mnie nie było nudno. Moim mottem jest jedno zdanie. Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki, aby stały w portach. I to jest też kwintesencja tego, co na blogu i w podcaście. Dzięki, że jesteś tutaj. Mam nadzieję, że temat dzisiejszego podcastu zaciekawi Cię. Malta, jak pewnie wiecie, położona jest w środkowej części Morza Śródziemnego, 80 km na południe od włoskiej Sycylii, jest najdalej na południe wysuniętym państwem Europy. Co bardzo pozytywnie zaskakuje, to, że aż 98% Maltańczyków potrafi porozumiewać się w języku angielskim. To jest bardzo duże ułatwienie, bo jeżeli chcemy porozumieć się z kimkolwiek na wyspie, to jest do tego właśnie świetna okazja, bo mamy pewność, że w zasadzie każdy po angielsku z nami się dogada. Dobry moment na wyjazd na Maltę to tak naprawdę cały rok, bo to jest wyspa, która ma do zaoferowania pod kątem chociażby zwiedzania bardzo dużo. Więc nigdy tam nie będziemy się nudzić. Oczywiście w, powiedzmy, miesiącach jesiennych, zimowych nie będzie to idealna okazja do tego, żeby plażować, ale zwiedzanie jak najbardziej. Kiedy ja wybierałem się na Maltę i planowałem tą podróż, to zastanawiałem się, mając do dyspozycji około tygodnia, czy zwiedzać tylko i wyłącznie samą Maltę, czy może też Gozo i położoną niedaleko Comino. Zdecydowałem się na odwiedzenie trzech tych miejsc. Tak rozplanowałem sobie czas, żeby na każdą z tych wysp poświęcić odpowiednią ilość czasu. Loty na Maltę są dostępne w dosyć rozsądnych cenach. Mi udało się polecieć z Warszawy do Malty i z powrotem za 350 zł. To była cena lotu bagażem podręcznym, Wizzerem, z dużym bagażem podręcznym. I to, jak na tydzień, okazało się, jak dla mnie przynajmniej, zupełnie wystarczające. Tym bardziej, że byłem pod koniec sierpnia, więc w czasie, kiedy jest bardzo ciepło na wyspie. Dosyć istotną sprawą jest wybór odpowiedniego miejsca na nocleg na wyspie. Ja zdecydowałem się na wybór dwóch takich hosteli, które wydawały się być najbardziej ciekawe pod względem relacji, jakości do ceny. Pierwszy z tych noclegów miał miejsce w hostelu Hibernia Residence. Nazwa brzmi bardzo dumnie. Ale muszę Was przestrzec, gdybyście myśleli o tym miejscu. Okazało się dosyć brudne, niechlujne. Nie podobało mi się tam. Natomiast drugim miejscem był położony niedaleko od Hibernii hostel, który się nazywa Inhavi Boutique Hostel. To jest dosyć nowe miejsce na mapie Malty i naprawdę bardzo godne polecenia. Jednym z pracowników jest Polka, bardzo miła, chętna do pomocy. Samo miejsce, sam hostel bardzo czysty. Bardzo komfortowo wyposażony, bardzo duża, dobrze wyposażona kuchnia i nawet basen. Więc myślę, że nie można oczekiwać niczego chyba więcej. Oba te miejsca, czyli zarówno Hibernia, jak i Inhavi, są bardzo dobrze położone. Zaledwie kilka minut od przystanku autobusowego. Natomiast tak jak mówię, zdecydowanie Inhavi bardziej tutaj Wam polecam. Rezerwowałem go poprzez stronę Hotels Combined. Możecie też skorzystać z linku do rezerwacji tego hostelu, które znajduje się na stronie życiewpodróży.pl/Malta. Tam między innymi możecie skorzystać z wyszukiwania. Oba te hostele są zlokalizowane w bardzo popularnej turystycznej miejscowości, która nazywa się Sliema. To miejsce idealnie się sprawdziło, dlatego, bo jest pięknie położona, jest bardzo dobrze skomunikowana z pozostałą częścią wyspy. Bardzo polecam to miejsce. Drugim takim miejscem popularnym jest po prostu stolica Malty, czyli Valletta. Musicie wiedzieć, że bardzo wiele miejsc na wyspie, do których chcielibyście dotrzeć komunikacją miejską, będzie wymagała przesiadki w Valletcie. Co prawda dosyć dużo autobusów jeździ na różnych kierunkach, więc nie powinno być z tym jakiegoś większego problemu. Mimo to osobiście być może następnym razem pod tym właśnie kątem wybrałbym Valletta. Natomiast wybór Sliema okazał się strzałem w dziesiątkę. Jeszcze innym miejscem bardzo często wybieranym jako miejsce noclegowe jest miejscowość Bujibba, nieco bardziej na północ od Sliemy i znajdującego się bardzo blisko Sliemy bliźniaczego, można powiedzieć, Saint-Julien. Jeżeli chcemy być bardzo blisko miejsca transferu z Malty na Gozo, to warto by było rozważyć wybór miejscowości Melieha albo miejscowości Marfa lub Cirkewa. Sporo osób, które decydują się głównie na plażowanie, na taki odpoczynek bez jakiegoś częstego zwiedzania, wybiera okolice plaży Nain Tufieha. Wspomniałem nieco wcześniej na temat komunikacji i tutaj mam z tym tematem dosyć duży problem, bo z jednej strony same autobusy, bardzo dobrze oznaczone, klimatyzowane, są bardzo komfortowym środkiem transportu. Natomiast ich ogromnym minusem, który też zapewne jak czytacie jeszcze inne relacje, fora, blogi, jest problem polega na tym, że bardzo często spóźniają się te autobusy. One jeżdżą według tylko sobie znanych rozkładów. Próbowałem kiedyś w taki sposób planować sobie zwiedzanie Malty, żeby polegać na przykład na informacjach o rozkładzie z przystanków autobusowych. To się kompletnie nie sprawdziło. I druga metoda to rozkład, który jest podany na stronie internetowej Malta Transport. Oba te sposoby, o ile nie mówimy o początkowym przystanku, kompletnie się nie sprawdziły. Bywało i tak, że czekałem ponad godzinę na autobus, więc no sami widzicie, że to może pokrzyżować plany. Sam natomiast transport na Malcie jest bardzo dobrze rozwinięty. Tych autobusów jest naprawdę bardzo dużo. Warto tutaj rozważyć możliwość zakupu karty, która wystarczy na tygodniowe przemieszczanie się po wyspie. U mnie to bardzo się dobrze sprawdziło. No, taka karta elektroniczna, przykładam do czytnika przy wejściu bezpośrednio do autobusu, była bardzo wygodna. A koszt przy częstym przemieszczaniu się po wyspie zdecydowanie wtedy spada, jeżeli kupujemy taką kartę, na przykład tygodniową. Więcej szczegółowych informacji na temat aktualnych cen znajdziecie na stronie publictransport.com.mt. Ceny jednorazowych biletów uzależnione są od pory roku, w której będziemy z nich korzystać. Zimowy jednorazowy bilet kosztuje 50 euro, letni 2 euro. Jest również taryfa nocna i ona kosztuje wówczas 3 euro. Mamy do dyspozycji też wspomnianą wcześniej 7-dniową kartę. Ona kosztuje obecnie 21 euro dla osób dorosłych. Dla dzieci jest w cenie 15 euro. Możecie także zakupić 12-przejazdową kartę. Ona kosztuje 15 euro. Natomiast jeżeli planujecie dosyć intensywnie korzystać z transportu, to zdecydowanie ta 7-dniowa karta najlepiej się sprawdzi. O ile godziny odjazdu z poszczególnych przystanków mogą nawet znacznie różnić się od rzeczywistości, o tyle na oficjalnej stronie publicznego transportu na Malcie znajdziecie bardzo praktyczny moim zdaniem planer podróży, który niejednokrotnie mi się przydał. Pokazywał, ile mniej więcej będzie trwała podróż do danego miejsca, do którego chcę dotrzeć i gdzie i kiedy powinienem się przesiąść w kolejny autobus. Jeśli mowa o transporcie, to warto tutaj wspomnieć jeszcze o dwóch takich ważnych punktach. Jednym z nich jest prom, który płynie z Malty na Gozo. Przeprawa promowa trwa dosłownie 25 minut, a koszt tej przeprawy to 4,65 euro. Co ciekawe, opłatę tą ponosimy dopiero w drodze powrotnej z Gozo na Maltę. Kolejna kwestia związana z transportem to możliwość skorzystania z motorówki, która płynie bezpośrednio z Malty na Comino. Kosztuje ona 10 euro. Obejmuje podróż w obie strony. Najbardziej popularnym miejscem, z którego startuje taka motorówka, to jest miejscowość Cirkewa, tuż obok głównej przystani promowej, lub Marfa. Wiem również o możliwości skorzystania z motorówki, która płynie z Bujibby. A teraz trochę informacji na temat tego, co warto w ogóle zwiedzić na Malcie, na Gozo i na Comino. Przede wszystkim już sama Sliema, podobnie jak znajdujące się tuż obok Saint-Julien, są przepięknymi miastami. Jestem pewien, że zrobicie tutaj mnóstwo fotek, zarówno za dnia, jak i w nocy. Opowiem wam może tak po kolei o miejscach, które odwiedziłem i powiem wam nieco więcej na temat tego, czy warto je zwiedzić, co warto tam zobaczyć. Pierwszego dnia postanowiłem, że dotrę do Dingley Cliffs, czyli do takiego miejsca najbardziej w zasadzie wysuniętego na południe Europy, w którym znajdują się właśnie ogromne klify. Jednak ze względu na wspomniane wcześniej problemy z komunikacją, zdecydowałam po 1,5 godziny czekania na autobus, że zupełnie zmienię kierunek i kolejnego dnia spróbuję zaplanować to nieco inaczej. Dlatego tego pierwszego dnia wybrałam się ze Sliemy w stronę Budzibby. Tam zatrzymałam się na chwilę na wzgórzu St. Paul's Bay. Przepiękny widok na zatokę, bardzo polecam, naprawdę piękne miejsce. Docelowo chciałam dotrzeć do miejsca bardzo popularnego turystycznie, które nazywa się Mlieha Bay. Ona słynie z piaszczystej plaży o długości około kilometra, no i płytkich wód. To jedna z najbardziej popularnych plaż na Malcie. Drugą co do wielkości plażą jest ta, która znajduje się nad zatoką Golden Bay. W każdych z tych miejsc znajdziecie na pewno wypożyczalnie leżaków, parasoli, sprzętu wodnego, sporo barów czy restauracji. Codziennie w sezonie są też obecni tutaj ratownicy. Mam na myśli okres od czerwca do września. Jeżeli będziecie chcieli się dostać tutaj ze Sliemy, to najłatwiej, najprościej wybrać autobus numer 225. Czas przejazdu to około godzina. To naprawdę bardzo fajne miejsce. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o Maltę, to takie prawdopodobieństwo bezchmurnej słonecznej pogody wynosi aż 71% w skali roku. Więc Malta jest takim jednym z niewielu miejsc w Europie, gdzie zielono jest przez cały rok. I widać to na każdym kroku. W przystanku autobusowego przy Golden Bay możecie dotrzeć tutaj autobusem numer 101 do Papai Village. Autobus kursuje równo co godzinę. Jest to swego rodzaju park rozrywki na Malcie, w gminie Mlieha, nad zatoką Anchorbay. Park ma postać takiej wioski, którą zbudowano w ciągu 7 miesięcy w 1979 roku, czyli już jakiś czas temu, na potrzeby właśnie filmu Papai, kręconego tutaj w 1980 roku. Wioska jest otwarta cały rok dla turystów, jako taki rodzaj skansenu, kompleks rozrywki rodzinnej. Jest raczej taką atrakcją turystyczną bardziej dla osób młodych, dla rodzin z dziećmi. Natomiast bardzo fajnie wioska wygląda z klifu naprzeciwko tejże wioski. Kiedy już wrócimy do Golden Bay, to dosłownie kilkaset metrów stąd, na nieco wysuniętym w stronę morza klifie, znajduje się wieża, z której pościera się bardzo fajny widok na całą okolicę. Wejście jest zupełnie bezpłatne. To tutaj udało mi się zrobić jedne z najfajniejszych zdjęć panoramicznych. Bardziej na południe od tej wieży znajduje się jedna z najpiękniejszych Tufieha Bay. Kiedy będziemy tutaj w piękny, słoneczny, bezchmurny dzień, zobaczycie niesamowite kolory wody, które niesamowicie komponują się z zielenią tutejszej roślinności i z żółtym kolorem piasku. Jeżeli jadąc na przykład ze Sliemy chcielibyście bezpośrednio dotrzeć tutaj, to nie musicie zahaczać o Golden Bay, możecie wysiąść równie dobrze na przystanku, który nazywa się Riviera. Stąd też będziemy mogli wrócić do Sliemy. Będąc na Malcie przekonacie się, że mamy tutaj kilkanaście takich ważniejszych plaż. One są rozsiane po całym archipelagu. Obecnie 8 plaż na Malcie uzyskało prawo do używania znaku błękitnej flagi. Moim zdaniem jednak najbardziej ciekawe są te odosobnione i dzikie plaże. I tutaj jest ich naprawdę całkiem sporo. Idąc dalej powyżej Tufieha Bay znajduje się najwyżej położony punkt widokowy w tej części wyspy. Fajne są również takie formacje skalne znajdujące się bezpośrednio przy tafli wody między Tufiehą a Gnejną. Kiedy będziecie w Sliemie czy w San Julian, dosyć częste są tutaj różnego rodzaju fiesty, festiwale i święta. Ja miałam okazję uczestniczyć w jednym z nich. To było takie święto na cześć patrona kościoła San Julian. Wieczorem odbywała się wielka feta z orkiestrą, z fajerwerkami, mnóstwem atrakcji na ulicach. Było naprawdę bajecznie i zapraszam Was koniecznie na bloga, żebyście zobaczyli na zdjęciach, jak wyglądało to wydarzenie, bo naprawdę ogromne wrażenie robi. Jak już pewnie pamiętacie, pierwszego dnia próbowałam dotrzeć do Dingley Cliffs. Ponieważ wtedy się nie udało, no to stwierdziłem, że troszeczkę pozmieniam te plany i kolejnego dnia właśnie w tą stronę się chciałam udać. Tutaj ze Sliemy możemy pojechać autobusem 202 do Rabatu, inaczej nazywanego Mdiną, i stamtąd numerem 202 na klify. Ja postanowiłem jeszcze jednak zwiedzić Valettę, bo to jest ważna część wyspy, jest to jednak stolica, a również chciałam zahaczyć o Rabat i zobaczyć najważniejsze miejsca w samym Rabacie. Jak już się przekonaliście, na pewno Malta to bardzo dużo naj. W przypadku Valetty to tutaj jest to najdalej wysunięta na południe europejska stolica. Jest co zwiedzać, bo mamy oficjalnie około 320 zabytków, więc jest to jeden z takich najbardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na świecie. Znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie dziwi więc fakt, że została wybrana na Europejską Stolicę Kultury 2018 roku. Główną ulicą Valetty jest Republic Street. Ulica ta zaczyna się przy bramie miejskiej, a kończy pod murami Fortu Świętego Elma. Przekonacie się na pewno, że Valletta jest piękna zarówno za dnia, jak i w nocy, kiedy światła fantastycznie podświetlają najważniejsze zabytki. Jednym z punktów, które koniecznie trzeba zobaczyć, są z pewnością Baracca Gardens, czyli ogrody Baracca, zarówno te znajdujące się w górnej, jak i w dolnej części miasta. W upalne dni stanowią świetne miejsce, żeby odpocząć w cieniu, a przy okazji mamy stąd przepiękne widoki panoramiczne, szczególnie na Birgu i na Isle, znajdujące się dokładnie naprzeciwko Valletty. Na pewno przekonacie się w stolicy Malty, że część ulic przypomina te z San Francisco. Dosłownie brakuje tylko tramwajów. Po zwiedzeniu Valletty pojechałem do Rabatu, który niegdyś był stolicą Malty, i swoją uwagę skupiłem głównie na Medinie, będącej obwarowanym starym miastem. Wygląda niesamowicie z góry, co też będziecie mogli zobaczyć na blogu. Jak już wcześniej wspomniałem, w południowej części głównej wyspy, w niektórych regionach też Gozo i na kilku mniejszych wysepkach archipelagu występują klify. I takim głównym pasmem klifów w archipelagu są Dingley Cliffs, i koniecznie trzeba je zobaczyć, tym bardziej, że te maltańskie klify są na liście wstępnej światowego dziedzictwa UNESCO. Więc z Rabatu łapie autobus 201, który w zaledwie godzinę dociera już na miejsce. Klify wydają się takim końcem świata. Nawet w szczycie sezonu miałem takie wrażenie, że to bardzo słabo uczęszczona trasa. Nie ma tam specjalnie faktycznie żadnej infrastruktury. Ta dzikość ma w sobie jakąś moc przyciągania. Ja postanowiłem pójść nieco dalej od przystanku, tym bardziej, że kolejny autobus będzie za następną godzinę, więc warto sprawdzić od razu na przystanku po przeciwnej stronie, to ważne, o której będzie kolejny autobus, żeby go nie przegapić. Nie ma tu niestety żadnego takiego miejsca, gdzie moglibyśmy się schronić przed słońcem, takim palącym słońcem, dlatego warto, żebyście pamiętali, żeby zaopatrzyć się w odpowiednią ilość wody i koniecznie jakieś nakrycie głowy. Niedaleko tych stromych klifów znalazłem informację o śmierci niemieckiego młodego turysty i to, jak dla mnie, jest takim też wyraźnym ostrzeżeniem przed za dużą pewnością siebie w tym miejscu. Jeżeli będziecie spostrzegawczy, to też zauważycie kilkanaście metrów niżej wraki samochodów, no ale to nie jest najbardziej widowiskowy widok na całą linię brzegową. Musimy podejść nieco dalej, tam te widoki będą zdecydowanie ciekawsze. Tu mamy możliwość albo kontynuowania tej podróży w stronę Blue Grotto numerem 201, albo wracamy do Rabatu przez Sliemę. A propos Blue Grotto, to jest faktycznie takie miejsce, które warto rozważyć, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Tutaj planowałem zrobić trochę więcej zdjęć, ale zdecydowałem się jednak na krótki rejs motorówką. Mogę wam tylko powiedzieć, że spodziewałem się trochę czegoś więcej. Całość nie trwała zbyt długo. Na motorówce z 8 pozostałymi osobami podziwialiśmy z tej części wodnej jaskinie, ale jednak czegoś tutaj zabrakło. Wrażenie robi w niektórych miejscach faktycznie ten kolor wody i przejrzystość tej wody w jaskiniach. Ta przyjemność przepłynięcia się motorówką kosztuje 8 euro, co jak na 25 minut spędzonych w motorówce, no nie robi szału jednak. Gdybyście jednak chcieli porobić tutaj fajne zdjęcia, to polecam odpowiednie miejsce znajdujące się na górze i zdecydowanie godziny przedpołudniowe, kiedy światło najlepiej operuje. Kiedy mówimy o Valletcie, to nie sposób nie wspomnieć o tak zwanym Trójmieście, czyli o miejscowościach Bormla, Birgu i Isla. To są takie miejsca, na które warto poświęcić jeden dzień. Myślę, że to będzie wystarczająca ilość czasu. Podobnie jak w poprzednich dniach docieram tam przez Valletta. To na pewno nie jest takie miejsce związane bezpośrednio z plażowaniem, ale mimo to, jak dla mnie, jest to faworyt. Zaczynam od samego Birgu, inaczej zwanego Vittoriosą. W Birgu znajdziecie zabytki z czasów panowania na wyspie Joannitów, czyli m.in. Fort Świętego Anioła. To jest eksterytorialna posiadłość suwerennego zakonu maltańskiego. Znajdziemy tu też Pałac Inkwizytorów z 1535 roku. W nim możemy zwiedzić salę sądową, cele więzienne, dziedziniec, na którym kiedyś odbywały się egzekucje. Od strony lądu Birgu otoczone jest murami miejskimi. Można tu się dostać autobusem właśnie z Valletty albo promem. Ten prom kursuje z dolnej części górnych ogrodów Baracca. Mnóstwo tu luksusowych jachtów. W Birgu znajdziemy też informację turystyczną i tutaj warto zaopatrzyć się w mapkę i też poprosić o wskazanie takich miejsc w tym Trójmieście, które warto by było zobaczyć. Mnie urzekły już nawet same zacienione, wąskie uliczki Starego Miasta. Mimo zwiedzania ich pod koniec sierpnia, było tu naprawdę niewielu turystów. Ma się wrażenie, że wszyscy spędzają czas albo tylko i wyłącznie na plażowaniu, na głównych plażach Malty, albo w Valletcie. Z Birgu możemy przejść pieszo na Isle, one są bezpośrednio przy sobie. Warto dojść główną ulicą aż do samego końca, tam jest taki cypel zakończony niewielkim ogrodem i wieżyczką i z niej będziemy mieli również okazję podziwiać przepiękną panoramę okolicy, głównie tą część Valletty i Birgu. Pora, żebym opowiedział wam trochę też i o Gozo, bo mimo tego, że jest to mniejsza wyspa, jest równie piękna jak Malta. Jak już wiecie, przeprawa promowa z miejscowości Sirkeva to dosłownie 25 minut i niecałe 5 euro w obie strony. Na Gozo mamy kilka możliwości zwiedzenia wyspy. Co ciekawe, to zakupiony wcześniej bilet autobusowy na Malcie tutaj również będzie honorowany. Ja jednak zdecydowałem się chociaż raz w życiu na taką opcję autobusu turystycznego, tak zwanego hop on, hop off. Taki piętrowy z panoramicznym widokiem z górnego pokładu. Myślę, że zwiedzanie przy jego pomocy ma całkiem sporo zalet. Przy dosyć rozsądnym, niewielkim wydatku, bo to było 18 euro, jeżeli dobrze poszperacie, to możecie też zamówić bilet przez internet i wtedy kosztuje on 15,50. Tutaj mamy do dyspozycji całodzienne zwiedzanie z możliwością zdecydowania, które z co najmniej kilkunastu punktów interesujących nas na wyspie chcemy zobaczyć i poświęcić im trochę więcej czasu. W określonych punktach, a jest ich tutaj aż chyba 15, na dwóch trasach, bo mamy fioletową i niebieską, możemy wysiąść z tego autobusu i mając taką pewność, że za 45 minut będzie kolejny, który pojedzie dalej. Obecnie na Gozo są dwie firmy, które oferują możliwość takiego właśnie zwiedzania tego typu autobusem. Czerwony i zielony. Ja osobiście polecam ten czerwony ze względu na ilość punktów, które można w trakcie całej trasy zwiedzić. Autobus startuje bezpośrednio spod przystani promowej w Mgar. Tutaj możemy też kupić bilet. Pierwszy autobus odjeżdża o 9.45, ostatni o 17.30. No i co takiego zwiedziłem? To tak naprawdę kilka najciekawszych miejsc, które szczególnie mnie interesowały. Pełne objechanie trasy bez wychodzenia z autobusu zajęłoby około 150 minut, czyli nieco ponad 2 godziny. Pierwszym takim miejscem była plaża Ramlabai, szeroka, piaszczysta, idealna na takie całodzienne nawet plażowanie. Ja spędziłem dosłownie 45 minut, bo czekały jeszcze inne ciekawe miejsca. Widziałem na innych też blogach podróżniczych bardzo fajne zdjęcia, które były wykonane nie z samej plaży, ale ze wzniesienia skalistego, które znajdowało się powyżej właśnie tej plaży. Także pomyślcie, może uda wam się również zrobić równie ciekawe zdjęcia. Kolejny taki punkt, zdecydowanie o charakterze historycznym, a nawet dokładniej archeologicznym, to świątynia Gantia. Ona również jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I tutaj zachowały się takie dwie megalityczne świątynie, zaliczane do najstarszych wolno stojących budowli na świecie, które najprawdopodobniej były jednocześnie miejscami prehistorycznego kultu płodności. Spod świątyni udaje się teraz bezpośrednio do Marsalforn. Marsalforn to z jednej strony zatoka, ale też jednocześnie dawna wioska rybacka i obecnie przypomina bardziej sporej wielkości miasto nastawione na turystów. Mnóstwo tu tawern ze smażonymi rybami i owocami morza. Co prawda nie ma tutaj długich, piaszczystych plaż, jest jedna, oblegana w sezonie przez lokalsów i turystów. Pozostała część wybrzeża to takie betonowe fragmenty znajdujące się tuż przy promenadzie, na których znajdziemy kilka bezpośrednich zejść do wody. W promieniu kilku kilometrów położone są też bardzo fajne, ciekawe solniska Saltpans. Stolicą Gozo jest Victoria, inna nazwa to Rabat, ale oczywiście nie ten sam Rabat, który znajduje się na głównej wyspie archipelagu. To największe miasto na wyspie, na które warto poświęcić trochę więcej czasu. Ono składa się nie tylko z górującej nad nią cytadeli, ale też z pięknych, wąskich uliczek. Są świetnym miejscem na ucieczkę od tłumów i skwaru popołudniowego słońca. Nazwę Rabat na Wiktorię zmieniono dla uczczenia diamentowego jubileuszu, czyli 60 lat panowania królowej Wiktorii, na wniosek biskupa Gozo. Z samej cytadeli roztacza się bardzo szeroki widok na miasto i okolice. Miałem takie wrażenie, że całe to gorąco, upał, skwar kumuluje się z miasta właśnie na cytadeli. Tym bardziej, że czuje się na sobie odbijające promienie słoneczne od białego piaskowca. W obrębie cytadeli znajdziecie katedrę w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, stare więzienie i muzea katedralne, archeologiczne, przyrodnicze i nawet folkloru. Znajduje się tam również prochownia. Przed samym wejściem do kościoła znajduje się też pomnik Jana Pawła II, który trzykrotnie był na Malcie. Jedna z jego wizyt była zupełnie przypadkowa i wiązała się z koniecznością awaryjnego lądowania. W Wiktorii nie brakuje też ogromnej ilości restauracji, barów, więc jest to też dobre miejsce, żeby usiąść i zjeść coś smacznego. Wiktoria na Gozo bardzo przypomina mi w pewnym sensie Valletę z Malty, pod tym względem, że jest takim miejscem, w którym bardzo łatwo jest się przesiąść inny autobus i dotrzeć w dowolne miejsce na wyspie, jeżeli korzystamy z tradycyjnej komunikacji miejskiej. Ja kontynuuję swoją podróż do chyba najbardziej rozpoznawalnego miejsca, jakim jest z pewnością Azure Window. Ten łuk z oknem w skalę robi piorunujące wrażenie. Widać, że turystów jest mnóstwo wszędzie dookoła. Azure Window, czyli lazurowe okno, jest w rzeczywistości rodzajem mostu skalnego, przez który przepływa woda morska. Jest chyba najbardziej znaną atrakcją turystyczną na Malcie, no i oczywiście na Gozo. Chyba najbardziej popularna jest szczególnie zimą, bo wtedy o te przybrzeżne skały rozbijają się bardzo wysokie fale morskie i tworzy to naprawdę bardzo ciekawy obraz. A sama ta formacja skalna powstała w wyniku erozji wapienia. Oprócz podziwiania pięknych widoków i panoramy, w najbliższej okolicy lazurowego okna możemy też się wykąpać. Jest to naprawdę świetne miejsce, żeby trochę się ochłodzić. I podobnie kolejnym ciekawym miejscem, o wiele mniej mniejszym takim miasteczkiem jest miejscowość Xlendi. Podsumuję więc całą tą trasę. Rozpocząłem ją w porcie Mugar. Pierwszym etapem była plaża Ramlabai, później Gantia Temples, później Marsalforn, Victoria Rabat, która dwukrotnie się co najmniej pojawiła na trasie z racji swojego centralnego położenia. Później Dveira, czyli Lazure Window. Tutaj warto by było, myślę, też poświęcić trochę czasu na punkt, na którym mi już nie wystarczyło tego czasu. To jest taki kościół Tapinu, który bardzo ładnie się prezentuje. No i oczywiście Xlendi. I później znowu wracamy przez Wiktorię bezpośrednio do Mgar. No i z powrotem na samą główną Maltę. Oczywiście całość przedstawiam wam w wielkim skrócie, natomiast jest to wycieczka, można powiedzieć, miało całodniowa, którą można sobie dowolnie poprzekształcać, dopasować ją do swoich potrzeb. Na pewno Gozo jest bardzo piękną wyspą i koniecznie warto tam zajrzeć. Kolejne dni spędzałem po prostu na plażowaniu, ale w końcu przyszedł ten dzień powrotu do Polski i postanowiłem jednak już ten ostatni dzień też wykorzystać maksymalnie, tym bardziej, że lot miałem dosyć późno, bo o 22.30. No i dużą część tego dnia spędziłem na wspomnianej na początku Comino. Comino jest najmniejszą wyspą na tym archipelagu. Podobnie jak w przypadku Gozo, możemy tam dotrzeć z przystani promowej, która znajduje się w Cirkewa. Jeżeli wysiądziemy z autobusu, to na pewno jestem przekonany o tym, że zaczepił was sprzedawcy z firmy Comino Ferries. Danie mu lotkę, takie zaproszenie na pokład niewielkiej łodzi. To jest tak naprawdę motorówka. No i oczywiście możemy też dostać się na Comino z miejscowości Marfa, która leży bezpośrednio czy przed Cirkewa. Rejs to dosłownie 15 minut. 10 euro, to jest koszt w obie strony. Pierwszy kurs zaczyna się o godzinie 9.10, ostatni o 15.40, to w lecie, a 15.10 poza sezonem. Powrót z Blue Lagoon możemy połączyć sobie i uważam, że naprawdę warto z opłynięciem jaskiń, pod warunkiem, że zdecydujemy się na ten powrót po godzinie 12.30. To jest pierwszy powrót, który właśnie zahacza o jaskinie. Mówiąc zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o Comino, to jednak raczej trzeba nastawić się na bardzo dużą liczbę turystów. Jest ich zagęszczenie, a ta, powiedzmy, najciekawsza część, najpiękniejsza część tej Blue Lagoon ma taką dosyć ograniczoną linię brzegową, w związku z czym no, ma ona możliwość pomieszczenia naprawdę niezbyt dużej liczby ludzi. Warto trochę tam posnurkować, no i dobrze by było zabrać ze sobą buty do wody. Pamiętajcie proszę, że nie ma tutaj typowej piaszczystej plaży, więc będziemy zmuszeni do zagarnięcia jakiegoś niewielkiego skrawka kamienistej przestrzeni. Sama Comino nie jest tak duża. I brakuje tutaj jakiejś bardzo rozwiniętej infrastruktury. Na pewno z głodu tu nie umrzemy, czy z pragnienia, bo mamy całe mnóstwo food trucków. Każdy w zasadzie to proponuje dokładnie to samo. Myślę, że warto poświęcić przede wszystkim ten czas na pływanie, na jakiś krótki spacer, bo w zasadzie kilkadziesiąt metrów od tych największych tłumów znajdziemy ładne zatoczki. Zobaczymy też, że co chwilę tam podpływają niewielkie statki czy jachty. Mnóstwo to też możliwości skorzystania z bardzo, bardzo licznych sportów wodnych. Jakaś tam jazda na pompowanym bananie, lot na spadochronie, który jest ciągnięty przez motorówkę. Myślę, że jak decydujemy się tutaj, żeby dopłynąć, to warto ze sobą zabrać specjalne buty do wody, które będą chroniły przed skałami, kamieniami, bo tych jest tutaj naprawdę całkiem sporo. Klapki mogą się okazać niewystarczające. Na koniec chciałem się z wami podzielić takimi, myślę, praktycznymi radami dotyczącymi pobytu, spędzania tam czasu. Przede wszystkim, jak pamiętacie z początku dzisiejszego podcastu, naprawdę nigdy nie polegajcie w 100% na rozkładzie jazdy autobusu, który jest dostępny na stronie internetowej przewoźnika czy na przystanków. Bardziej kieruj się częstotliwością jazdy danej linii. To w moim przypadku bardziej się sprawdziło. Natomiast nie ma problemów raczej z godzinami wyjazdu autobusów z początkowych przystanków. One ruszają o czasie, ale gdzieś tam w trasie mam wrażenie, że coś się dziwnego z nimi dzieje. Warto zadbać odpowiednio o mocny krem z filtrem. Te, które są sprzedawane na Malcie, są bardzo drogie i słońce naprawdę daje się tutaj we znaki. Na Malcie i na Gozo w sezonie bardzo często organizowane są różnego rodzaju festyny, festiwale, lokalne święta ku czci patronów. Może to mieć naprawdę całkiem spory wpływ na częstotliwość kursowania autobusów i na zmiany w trasie. Może być też tak, że niektóre linie będą czasowo zupełnie zamknięte. Kolejna rada może się wydawać nawet nieco banalna. Naprawdę mocno trzymajcie się poręczy w autobusie. Ci maltańscy kierowcy, oni jeżdżą bardzo brawurowo. Ja nieraz byłem świadkiem, widać było bolesnych upadków pasażerów w autobusie. Pamiętaj o zakupie odpowiednich butów do chodzenia po wodzie. Do takich miejsc najbardziej popularnych turystycznie postara się dotrzeć najwcześniej, jeszcze przed południem, może nawet rano, żeby nie mieć do czynienia z ogromnymi tłumami. To dotyczy głównie Blue Lagoon, Blue Grotto, no i tych najbardziej popularnych plaż. Pamiętaj też o zakupie albo pożyczeniu przejściówki do gniazdka elektrycznego. Jeżeli nie przywieziesz jej z Polski, no to trzeba liczyć tutaj z dodatkowym wydatkiem około 5 euro. Na Malcie obowiązują lokalne podatki turystyczne. One pobierane są przy okazji zakwaterowania i wynoszą 0,5 euro za dobę za osobę. Kiedy mieszkałem w Sliemie, albo gdybyś mieszkał w San Julian, to dobrym pomysłem na takie ograniczenie kosztów zakupowych jest zaopatrzenie się we wszystkie niezbędne artykuły w Carrefourze. Ja przekonałem się, że to najtańszy sklep w okolicy, chociaż wcale nie jest łatwo do niego trafić. Jeżeli będziecie chcieli uzyskać w tym zakresie pomoc, to znajdziecie na blogu mapkę, na której ten właśnie sklep jest zaznaczony. Jeżeli planujesz pobyt kilkudniowy, to zdecydowanie bardziej w większości przypadków opłacalny będzie zakup biletu 7-dniowego na komunikację miejską, niż wybór jednorazowych biletów, czy nawet tych 15 przejazdowych. Na Malcie i Gozo, żeby zatrzymać autobus, trzeba koniecznie machnąć kierowcę ręką, kiedy podjeżdża na przystanek. No w innym przypadku musimy liczyć się z tym, że możemy poczekać nawet godzinę na kolejny. Podobnie, jeżeli chcemy wysiąść z autobusu, musimy skorzystać z przystanku stop w odpowiednim czasie, bo na Malcie i Gozo wszystkie przystanki są przystankami na żądanie. Jeżeli wy macie jakieś ciekawe przemyślenia, porady, ważne informacje, które moglibyście się podzielić też z innymi słuchaczami czy czytelnikami bloga Życie w Podróży, to serdecznie was zapraszam właśnie na bloga pod adresem życiewpodróży.pl/Malta. Na samym dole znajduje się sekcja z komentarzami. Serdecznie was zachęcam do aktywnego udziału w dyskusji, w rozmowie na temat może waszych na przykład odczuć z tego miejsca. Jestem pewien, że Malta jest takim miejscem, które oczarowało nie tylko mnie. Podzielcie się proszę tak swoimi uwagami. Zapraszam was tutaj serdecznie. Kolejne odcinki już wkrótce. Będą one dotyczyły kolejnych ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. Ja postaram się je wam przybliżyć, opisać. Będą one na pewno nisko budżetowe. Dotrzymajcie się. Do usłyszenia.